Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Grief Observed, po polsku często znane jako Smutek po stracie, to krótka, autobiograficzna książka C.S. Lewisa o żałobie po śmierci żony, Joy Davidman, która zmarła na raka w 1960 roku. Nie jest to uporządkowany poradnik ani traktat teologiczny. Tekst wyrósł z prywatnych notatek, dlatego ma formę bezpośrednich, czasem sprzecznych, ze sobą zapisów myśli i emocji. Lewis opisuje swoją żonę jako H, zachowując intymność osobistego doświadczenia. Książka została pierwotnie wydana w 1961 roku pod pseudonimem N. W. Clerk. A po śmierci autora ukazała się pod jego nazwiskiem. Jej celem nie jest podanie gotowej recepty na cierpienie.
Lewis sprawdza raczej, co pozostaje z wiary, rozumu i wyobrażeń o Bogu, gdy śmierć przestaje być abstrakcyjnym problemem.
Analizuje samotność, lęk, gniew, pamięć oraz trudność pogodzenia miłości Boga z realnością bólu. To świadectwo jednostkowe, lecz napisane tak precyzyjnie, że odsłania rozpoznawalne mechanizmy żałoby. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, żałoba jako zmienny proces, a nie stały stan emocjonalny. Najważniejsza obserwacja Lewisa dotyczy niestabilności żałoby. Autor zaczyna od pragnienia, by opisać swój ból jak stan, który można rozpoznać, nazwać i umieścić na mapie doświadczeń. Szybko jednak dochodzi do wniosku, że smutek jest procesem.
Nie rozwija się prostą linią od rozpaczy do ukojenia.
W jednej chwili pojawia się odrętwienie, potem gniew, tęsknota, znużenie lub pozorny spokój, który nie musi oznaczać zakończenia żałoby.
Ta zmienność tłumaczy, dlaczego wcześniejsze notatki autora bywają później przez niego samego kwestionowane.
Nie chodzi o intelektualną niespójność, lecz o uczciwe zarejestrowanie człowieka, którego perspektywa zmienia się pod wpływem straty.
Lewis pokazuje też, że powroty bolesnych emocji nie są automatycznie porażką.
Mogą wynikać z pamięci, codziennych nawyków albo nagłego uświadomienia sobie nieobecności ukochanej osoby. Taka perspektywa odrzuca oczekiwanie, że żałoba ma określony harmonogram i wyraźny moment zamknięcia. Książka nie tworzy klinicznego modelu etapów żałoby, lecz przedstawia jej subiektywną dynamikę.
Dzięki temu ostrzega przed ocenianiem własnego cierpienia według cudzych wzorców oraz przed myleniem chwilowej ulgi z prostym powrotem do dawnego życia. Po drugie, fizyczne odczucie straty, izolacja i zaburzony kontakt ze światem, Lewis szczególnie wyraziście opisuje żałobę nie jako samą myśl o śmierci, ale jako stan obejmujący ciało,
łagę i relacje z otoczeniem. Pisze o doświadczeniu podobnym do lęku, lekkiego upojenia lub wstrząśnienia, jakby między nim a światem znajdowała się niewidzialna zasłona.
Ten obraz wyjaśnia paradoks obecny w jego zachowaniu. Autor potrzebuje bliskości innych ludzi i jednocześnie nie chce z nimi rozmawiać ani przyjmować ich pocieszeń.
Pasty dom budzi lęk, lecz kontakt społeczny może być męczący, bo osoba pogrążona w żałobie nie ma energii, by uczestniczyć w zwykłej wymianie zdań.
Lewis nie przedstawia tego jako moralnej słabości czy braku wdzięczności wobec życzliwych osób. To skutek przeciążenia świadomości przez stratę.
Codzien rozmowy, obowiązki i zainteresowania tracą proporcje, ponieważ umysł nieustannie wraca do nieobecnej osoby.
W praktyce książka uczy ostrożności wobec prostych oczekiwań, że ktoś w żałobie powinien szybko się otworzyć, być towarzyski albo przyjmować każde wsparcie w ten sam sposób.
Pokazuje, że obecność może być ważniejsza od rad, a wycofanie nie zawsze oznacza odrzucenie innych.
Ten wymiar czyni zapis Lewisa użytecznym także dla bliskich osób przeżywających stratę. Po trzecie, kryzys wiary po śmierci Joy Davidman i pytanie o dobro Boga.
A Grief Observed wyróżnia się tym, że Lewis, znany jako chrześcijański eseista i apologeta, nie ukrywa załamania swoich religijnych pewników.
Śmierć Joy Davidman nie prowadzi go do spokojnego powtarzania wcześniejszych odpowiedzi na problem cierpienia.
Przeciwnie, zmusza go do postawienia pytań o dostępność Boga, sens modlitwy i możliwość pogodzenia Bożej dobroci z cierpieniem.
Lewis opisuje wrażenie, że w chwili największej potrzeby modlitwa trafia na zamknięte drzwi.
Nie jest to jednak argument filozoficzny zbudowany w celu obalenia wiary, lecz zapis tego, jak abstrakcyjne przekonania zachowują się pod presją osobistej katastrofy.
Autor bada również pokusę wyobrażania sobie Boga jako obojętnego lub okrutnego. Zarazem poddaje własne reakcje krytyce, nie pozwalając, by chwilowy gniew automatycznie stał się ostatecznym wnioskiem.
Istotna jest tu intelektualna uczciwość. Wiara nie zostaje przedstawiona jako emocjonalne znieczulenie, ani jako ochrona przed rozpaczą.
Lewis pokazuje, że zwątpienie może być częścią religijnego doświadczenia, zwłaszcza gdy człowiek utracił osobę centralną dla swojego życia. Książka nie daje logicznego rozwiązania teodycei. Jej wartość polega na pokazaniu kosztu tego pytania, gdy nie dotyczy już teorii, lecz konkretnej śmierci.
Po czwarte, pamięć o ukochanej osobie bez zamieniania jej w wygodny obraz. Jednym z bardziej subtelnych problemów książki jest pytanie, co naprawdę znaczy pamiętać zmarłą osobę.
Lewis zauważa, że po śmierci łatwo zacząć trzymać się własnego wyobrażenia o ukochanej, zamiast pozostawać wiernym jej rzeczywistej, niepowtarzalnej osobowości.
Żałoba może wtedy paradoksalnie utrwalać nie osobę, lecz jej uproszczony obraz, podporządkowany potrzebie ocalałego. Autor rozważa,
czy obsesyjne przywoływanie wspomnień rzeczywiście chroni relacje, czy raczej zatrzymuje człowieka w próbie odzyskania czegoś, czego nie można odzyskać w dawnej formie.
Nie oznacza to wezwania do zapomnienia ani do chłodnego odcięcia się od miłości. Lewis próbuje odróżnić miłość od kurczowego posiadania. Jeśli kochał H jako odrębną osobę, powinien uznać, że nie należy ona do jego emocjonalnych potrzeb i nie może zostać zamknięta w idealizowanej pamiątce.
To rozumowanie ma znaczenie, ponieważ pokazuje, że część bólu wynika nie tylko z braku, ale też z walki o zachowanie kontroli nad przeszłością.
Lewis analizuje również własny żal, pytając, w jakiej mierze opłakuje żonę, a w jakiej utratę swojego świata, rutyny i roli męża. Taka samokrytyka nie umniejsza miłości.
Pozwala natomiast zobaczyć żałobę jako doświadczenie, w którym pamięć, przywiązanie i obraz samego siebie są nierozerwalnie splecione.
Na koniec, dziennikowa forma jako zapis myślenia pod presją cierpienia, forma Agrif Observed, jest kluczowa dla jego znaczenia.
Książka powstała z 4 zeszytów prywatnych zapisków, a nie z tekstu zaplanowanego jako systematyczna rozprawa. Dlatego czytelnik nie dostaje zamkniętej argumentacji, jasnej chronologii ani jednoznacznego finału. Zamiast tego obserwuje umysł, który w czasie żałoby testuje własne przekonania, wraca do tych samych pytań i czasem odwołuje wcześniejsze sądy. U Lewisa sprzeczność nie jest wyłącznie wadą kompozycyjną. Jest świadectwem ograniczeń rozumu w sytuacji, gdy doświadczenie emocjonalne gwałtownie przewyższa zdolność do uporządkowania go.
Autor był znakomitym eseistą, ale tutaj rezygnuje z ochronnego dystansu charakterystycznego dla wielu jego tekstów religijnych i krytycznych.
To właśnie sprawia, że książka bywa odbierana jako bardzo intymna, a nawet niewygodna w lekturze.
Czytelnik ma dostęp do gniewu, zwątpienia i samotności, które zazwyczaj są ukrywane przed obcymi. Jednocześnie dziennikowa forma wymaga ostrożnej interpretacji.
Nie należy traktować każdego zdania jako ostatecznej doktryny Lewisa o Bogu, śmierci czy małżeństwie. Warto czytać kolejne zapisy jako kolejne momenty procesu.
Książka pokazuje, że w cierpieniu uczciwe myślenie może oznaczać nie posiadanie odpowiedzi, lecz gotowość do korygowania własnych reakcji.
Podsumowując, Agrif Observed warto polecić przede wszystkim osobom w żałobie, ich bliskim oraz czytelnikom zainteresowanym relacją między cierpieniem a wiarą.
Nie jest to jednak książka terapeutyczna w ścisłym sensie. Nie proponuje ćwiczeń, etapów postępowania ani uniwersalnego modelu zdrowienia.
Jej praktyczna wartość wynika z czegoś innego, daje język dla stanów, które bywają trudne do wyjaśnienia, takich jak odrętwienie, społeczna niechęć, powracający lęk,
złość na Boga czy poczucie, że zwykły świat stał się odległy. Może pomóc rozpoznać, że takie reakcje nie muszą świadczyć o braku miłości, wiary lub odporności.
Czytelnicy szukający szybkiego pocieszenia mogą uznać tę lekturę za wymagającą. Lewis nie osładza śmierci i nie udaje, że rozum od razu porządkuje ból.
Właśnie dlatego książka wyróżnia się na tle wielu religijnych rozważań o stracie oraz poradników żałobnych.
Jej autor był publicznie kojarzony z obroną chrześcijaństwa, lecz tutaj pokazuje, jak niewystarczające mogą być same poprawne formuły, gdy umiera ukochana osoba.
Zamiast przemawiać z pozycji eksperta, zapisuje własne załamanie, pytania i stopniowe odzyskiwanie orientacji. To także wartościowa lektura dla osób, które nie dzielą wiary Lewisa.
W religii język jest centralny, ale podstawowy temat pozostaje szeroki, jak miłość, pamięć i poczucie własnego świata zmieniają się po nieodwracalnej stracie.
Siła tej książki leży w precyzji osobistego świadectwa, a nie w obietnicy definitywnej odpowiedzi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, C.S.
Lewis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.